progu naszych rekolekcji Bóg przygotował dla nas najpierw czytanie z Księgi Rodzaju, przedziwną historię o walce Jakuba trwającej całą noc. Tajemnicza to walka. Zaczyna się to opowiadanie od informacji, że Jakub wstał w nocy i zabrał żony, niewolnice, dzieci, przeprawił się przez brud. Dlaczego w nocy wstaje i w nocy się przeprawia? Dlaczego nie zrobił tego w dzień? Pewnie słyszeliśmy niedawno, ojciec święty Benedykt XVI rozpoczął cykl kateches na temat modlitwy. Tłumaczy również to wydarzenie, które słyszeliśmy przed chwilą. Mówi, że Jakub w nocy dokonywał tej przeprawy, bo wchodził na teren swego brata Ezawa, któremu w sposób nieuczciwy zdobył pierworództwo. I teraz chce po powrocie, gdzie uciekł, wracając mocniejszy, chce dogadać się z Ezawem, ale chce na jego terytorium wejść w nocy. Okazuje się, że całe to jego działanie, w całe to działanie wkracza Bóg. Zanim przeprawił się do tej części krainy, którą posiadał jego brat, przeżywa przedziwne zmaganie. Spotyka kogoś tajemniczego, kto go zatrzymuje i prowadzi z nim walkę, która nie jest dokładnie opisana. Jest powiedziane, że walczy, ale dokładnie nie wiadomo, na czym ta walka polegała. Niektóre fragmenty wyrażają słowa, które między walczącymi zostały wypowiedziane. Najpierw wygląda na to, że Jakub przegrywa, bo ten, który z nim walczył, wywichnął mu staw biodrowy i on osłabł. Ale za chwilę role się odwracają, bo okazuje się, że ten, z kim walczył Jakub, on prosi, puść mnie, bo już wschodzi zorza. Wygląda, jakby Jakub tu w tym przypadku miał przewagę, że tamten jest proszącym. Ten zaś z kolei mówi, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Ale zanim tamten to uczynił, ten tajemniczy, to zapytał Jakuba o jego imię. Jak masz na imię? Jakub odpowiedział, jestem Jakub. Papież tutaj w tym wyjaśnieniu imienia i w tym, że ten, który go pobłogosławił, nadał mu nowe imię, widzi całą bogatą rzeczywistość. Okazuje się bowiem, że imię Jakub, mając wiele znaczeń, oznacza również wprowadzać kogoś w błąd, wysadzić kogoś z zajmowanego stanowiska. W tym sensie to imię wyrażało rzeczywiście postawę Jakuba, który w taki sposób potraktował swego brata, że zajął jego miejsce. Jakoś go oszukał. Papież używa, nawet komentując to wydarzenie, określenia Jakub oszust. Jakub, który postępuje nieuczciwie. Jakub, który nie jest w porządku. Ten Jakub wypowiada swoje imię, a z chwilą, gdy wypowiada imię, w znaczeniu biblijnym daje się temu poznać, z kim walczy, to jakby się poddał. Bo z chwilą, gdy daje mu poznać siebie, swoje imię, to powierza mu siebie, poddaje się jemu, oddaje się jemu, powierza mu swoją tajemnicę. A ta tajemnica Jakuba nie była ciekawa i nie była kolorowa. Co się wtedy dzieje? Otóż ten, z kim walczy i który miał mu pobłogosławić, mówi, odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael. A słowo Izrael, papież wyjaśnia, oznacza Bóg jest mocny, Bóg zwycięża. Dokonuje się przedziwna zmiana imienia tej osoby. imienia, które wyraża jego niedobrą postawę, niewłaściwą postawę, na zmianę, imienia, które pokazuje jego zależność od Boga. Pokazuje nie tyle jego tajemnicę, bo słowo Izrael oznacza Bóg jest mocny, Bóg zwycięża. W tym brzmieniu jakby nie ma nic o Jakubie, nie ma nic o nim samym, o jego działaniu. W tym imieniu jest mowa o Bogu, który wkroczył w jego życie. O Bogu, który zwycięża. O Bogu, który jest mocny. I teraz tenże człowiek, niedawno noszący imię, które oznacza, że wprowadził w błąd, który nosi na sobie piętno takiego złego postępowania, tenże człowiek otrzymuje nowe imię. A w tym kontekście właściwie rozjaśnia się trochę ta walka nocna. To była jakaś walka o tożsamość, walka ze sobą i walka z Bogiem i prośba do Boga skierowana. Walka, która opowiada o historii ludzkości, opowiada o historii człowieka i opowiada o naszej historii. Że jest w naszej historii całożyciowej, w naszej historii krótszej, choćby takiej jak czas rekolekcji, jest jakiś czas, w którym dziedzictwo przeszłości, tak jak Jakub nosił w sobie dziedzictwo przeszłości, które ciąży człowiekowi, którego plami, które jakoś odciska się na jego osobistym życiu, że to dziedzictwo zostaje oczyszczone, że to dziedzictwo zostaje uleczone, i że człowiek otrzymuje nowe imię, czyli nową tożsamość. Nowe imię, czyli nowego ducha. Nowe imię, czyli nowe serce. Nowe imię, czyli imię, które, czyli stan ducha, czyli rzeczywistość, czyli byt, który się zmienił. A co ten nowy byt wyraża? Ten nowy byt jest przedziwny. Bo w tym nowym imieniu, które Jakub otrzymuje, nie ma mowy o Jakubie. To nowe imię mówi o Bogu. To nowe imię mówi, kim jest Bóg. A ponieważ ja to imię noszę, więc ono się odnosi do mnie. Kim jest Bóg we mnie, kim jest Bóg dla mnie, kim jest Bóg w moim życiu, co Bóg dla mnie czyni. Bóg w moim życiu jest mocny, w moim życiu zwycięża, bo to jest moje imię. Tak to było w historii Jakuba. Tak jest w historii Starego Testamentu. Tak jest w historii przede wszystkim Jezusa Chrystusa, który przychodzi dokonać tej zmiany. Przychodzi dokonać tej niezwykłej przemiany wewnętrznej, zmiany tożsamości, zmiany imienia, które jest procesem życiowym, który jest równocześnie darem i zadaniem. Dokonało się na Chrzcie Świętym, dokonało się w sakramentach świętych, ale w tajemniczy sposób to, co się dokonało, codziennie na nowo musi się dokonywać. Codziennie na nowo doświadczamy, że to dziedzictwo grzechu, że te plamy, że to, co kiedyś człowiek popełnił jako swój grzech, jako swoje zło, że to za nim idzie, że to go zniewala, że to mu ciąży, że to jest w jego życiowym wędrowaniu jakimś ciężkim bagażem. I Pan Bóg nawiedza go w tej nocnej przestrzeni, nawiedza go i toczy się walka. Toczy się jakaś duchowa walka, będziemy o niej jeszcze wiele mówić, ale u progu tej naszej rekolekcyjnej drogi otrzymujemy taki obraz, który bardzo nam chyba pomaga i zaprasza nas, stwarza nam taką przestrzeń naszego pobytu, który nie jest sielanką, przestrzeń naszego pobytu, którym jakiś staw biodrowy zostanie zwichnięty, jakiś ból może nastąpić, jakieś zmaganie się, jakie jest Twoje imię, kim Ty jesteś. Jakub też pyta swojego adwersarza, jakie jest Twoje imię, ale ten nie odpowiada wprost. Mówi, Czemu pytasz mnie o imię? I pobłogosławił go. Tym czynem objawił swoje imię. Jeśli go pobłogosławił, to pokazał, kim jest. Jest tym, który błogosławi. W tym udzielaniu błogosławieństwa objawił się jako ten wszechmocny, jako ten, który może błogosławić i obdarzać człowieka szczególnymi łaskami. Jakub na końcu mówi tak: mimo że widziałem Boga twarzą w twarz, jednak ocaliłem me życie. To nie do końca jest prawda, ponieważ była noc. Czy można w nocy zobaczyć tak dokładnie twarzą w twarz? Noc to nie jest właściwe miejsce na oglądanie twarzą w twarz. Z jednej strony było to autentyczne spotkanie z tym kimś, aż tak realne, że Jakub nie boi się powiedzieć: widziałem twarzą w twarz. Ale z drugiej strony cały kontekst, do tego zresztą papież też wyraźnie nawiązuje, cały kontekst pokazuje, że w nocy nie da się zobaczyć tak wyraźnie tej twarzy. I to, co mamy przeżywać w czasie rekolekcji, to jest jakiś z jednej strony ogromny realizm spotkania. On się dokonuje w każdej modlitwie, ale kiedy patrzymy na tego, który jest wystawiony w Najświętszym Sakramencie, to ten realizm, to tę widzialność Boga, ona się staje wyjątkowa, bo ja widzę. Ale z drugiej strony nie jest to takie widzenie do końca twarzą w twarz, dlatego że nie jest to jeszcze ten czas, jeszcze nasz świt, nasze zmartwychwstanie nie nastąpiło. Tak się trochę zastanawiałem, a równocześnie dziwiłem, czemu po tym czytaniu śpiewaliśmy refren: gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga. Stary Testament, historia walki Jakuba i nagle zmartwychwstanę w refrenie, jako odpowiedź na to czytanie. Liturgia nas widocznie tutaj chce przenieść z tej walki Jakuba, z tej mojej walki, aż w tę perspektywę zmartwychwstania, kiedy rzeczywiście będę widział Boga. Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga. Jakby ten refren chciał powiedzieć, że szczególnym tematem pierwszego czytania jest kwestia tego widzenia Boga. Tego widzenia Boga. Adoracja to szczególna tajemnica, umiejętność i zdolność widzenia Boga tak, jak On chce być widziany. Na tej ziemi, w której z jednej strony żyjemy w światłości, jak mówi święty Paweł, nie jesteśmy w ciemności, ale z drugiej strony, mimo że jesteśmy w światłości prawdy, to jednak to widzenie nie jest pełne. Gdy zmartwychwstanę, będę widział w pełni. I może jeszcze dwa słowa na zakończenie, w nawiązaniu do Ewangelii. Bo w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus na zakończenie mówi o tym, że żniwo jest wielkie, ale robotników mało. I proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Powiedział to wtedy, gdy zobaczył, jak wielu ludzi jest znękanych, porzuconych, jakby byli podobni do owiec niemających pasterza. Te słowa odnosimy najczęściej do powołania kapłańskiego, do tej drogi życia. Ale są również bardziej szczegółowe obszary, w którym każdy ma swoje poletko do uprawienia i swoje żniwa, na których ma pracować. A jeśli patrzymy na ludzi znękanych, porzuconych jak owce, nie mające pasterza, to możemy powiedzieć, że także w dzisiejszym świecie, a może w dzisiejszym świecie jeszcze bardziej, widzimy tych, którzy nie umieją trafić do kościoła na adorację, nie umieją trafić do modlitwy, błąkają się tu i tam po wielkich rynkach tego świata, ale są zagubieni, bo nie umieją trafić tam, gdzie trafić powinni. Trzeba więc, by Bóg wysłał robotników na swoje żniwo, także na to żniwo modlitewne, na ten świat modlitwy, i żeby każdy, kogo Bóg na ten obszar posłał i to zadanie mu powierzył, żeby poszedł, żeby pomógł innym zabłąkanym, zapatrzonym w wartości tylko tego świata i pokazał im Boga na różne sposoby, a takim niesamowitym, prostym, jakże głębokim sposobem pokazania, że Bóg jest, jest ta biała hostia, która tak wiele ma nam do powiedzenia. Będziemy więc również w czasie tych rekolekcji modlić się o to, byśmy byli tymi posłanymi robotnikami na żniwo Kościoła, na ten obszar życia modlitwy, by każdy z nas, otrzymując, odnawiając w sobie po tej duchowej walce, zyskując błogosławieństwo i umacniając się na drodze modlitwy i adoracji, mógł tym darem ubogacać również innych.